Przystanek Kultura. I 31 minut po godzinie 14. Tadeusz Marek przy mikrofonie, Wojciech Zawada za sterami. Szanowni Państwo, ja zwierzę się Państwu z takich okoliczności, w których aktualnie się znajduję. Mianowicie mam tutaj morze kartek przed sobą, a to morze zwiastuje, że czeka nas kolejna krakowska noc. I to jest taka noc, w trakcie której oczy wszystkich, którzy wezmą w niej udział, będą zwrócone w stronę srebrnego ekranu, a w zasadzie srebrnych ekranów, bo to jest ten taki moment, szczególny moment, w którym wszystkie kina studyjne, krakowskie kina studyjne, a mamy ten taki wielki luksus, że ich trochę tutaj jest i to w takim bardzo dużym zagęszczeniu. One otworzą, zresztą no codziennie otwierają, ale tym razem to tak szczególnie otworzą swoje drzwi i zaproszą do szczególnego przeżywania kina, tak myślę. I tak sobie pomyślałem, bo myślałem o takich obrazach, które być może no, są, czy byłyby istotne w kontekście tej nocy kin studyjnych i w ogóle kin studyjnych w życiu, także moim. I mam w pamięci taki jeden krakowski wieczór. Nie powiem, gdzie to się wydarzyło, bo ktoś mógł by powiedzieć, że to antyreklama takiego kina, ale tam w takiej sali, niedużej sali, są takie bardzo duże, głębokie, wygodne fotele. Ja tam poszedłem na film Wszystko Wszędzie Naraz. Byłem po bardzo długim dniu pracy i w pewnym momencie ktoś tak mnie szturchnął i powiedział: przepraszam, ale pan bardzo głośno chrapie. I nie mówię o tym, że w kinach studyjnych się chrapie, tylko że tam czasem takie fotele się zdarzają, że może być zbyt wygodnie. No, a z nami są ci, którzy te fotele między innymi tam wnieśli, ale nie tylko fotele, wiele serca też myślę. Justyna Adamczyk, Kino Mikro, dzień dobry.
Dzień dobry.
Marynia Gierac z Kina Pod Baranami, dzień dobry.
Dzień dobry, nie śpię.
Nie śpisz, bardzo pięknie. Miłosz Chorodyski z Kina Kijów, dzień dobry.
Dzień dobry, to już wiem, że krzesło ci będziemy przygotowywać, jak przyjdziesz na nas.
Może być, tak, to
twarde.
Po kantorowsku będzie wtedy. I Anna Starowicz-Saban z Kina Sphinx, dzień dobry.
Dzień dobry, to nie było u nas.
To nie było u was, ale ja cały czas tylko powiem, takie kino 40 lat ma w tym roku, ale to nikt przecież nie wie, jakie to może być.
Dziwnym sposobem się nie odzywa.
I się nie odzywa. Słuchajcie, to tak sobie pomyślałem właśnie, bo my opowiemy o tym programie, o tych waszych programach, ale czy wy macie w myślach takie rzeczy, które tylko w kinie studyjnym mogą się wydarzyć, jeśli chodzi o w ogóle przeżywanie kina?
Chrapanie myślę, że nie tylko w kinach studyjnych.
No to prawda.
To naprawdę, może to być chyba antyreklama, ale dobrze, byłeś zmęczony, wybaczymy. Ale nie, no wygodne fotele, więc plus.
To ja mam taką dykterykę, która wydarzyła się niedawno w kinie studyjnym.
Tak, bardzo proszę.
Bo kino studyjne nastawione na widza przede wszystkim, ale do tego stopnia nastawione, że to widz przychodzi i zamawia sobie czasami, mimo że nie ma racji. Zdarzył nam się błąd w repertuarze. I pewna zakonnica zobaczyła film, na który zorganizowała dużą grupę i w dniu, w którym właśnie miała przyjść z tą dużą grupą, okazało się, że tego filmu nie ma. No i zadzwoniła do kierowniczki kina i dziwnym trafem jakoś tak dotarła do mnie i zaczęła pisać do mnie na Messengerze, że co to jest, że nie ma tego filmu. No i sprawdziliśmy, no przykro nam bardzo, no niestety wkradł się błąd w system. Ale ona musi. Ona musi, ponieważ już zorganizowała wszystkie siostry i tak dalej, i tak dalej. Tych sióstr okazało się kilkadziesiąt. W związku z powyższym, no ten seans musiał się odbyć, ponieważ no, w zasadzie sala została okupiona.
Tak?
Sala została okupiona, tak, odbył się ostatecznie, nikt nie zasnął. Mało tego, troszeczkę się odbył za Bóg zapłać, bo jak to można powiedzieć, nie były siostry przygotowane.
Czyli kino Kijów lubi siostry zakonne, to siostry zakonne pewnie się wszystkie cieszą w tym momencie.
I ruszają.
Bo ja tak sobie myślę, pytam o te wydarzenia właśnie takie, które być może, czy rzeczy, które wyłącznie w kinach studyjnych mogą się wydarzyć, dlatego że ja tak sobie myślę, że ta noc kin studyjnych to jest taki pretekst, żeby sobie przypomnieć o tym, czym jest w ogóle kino studyjne, nie? I że ono jest ważne, w Krakowie to w ogóle jest ważne, Marynia.
Tak, ale to ja mam właśnie jedną rzecz, która myślę, że zdarza się tylko w kinach studyjnych, myślę, że naszych wszystkich, no to jest to, że przychodzi widz i kasjer od razu wie, jakie jest jego ulubione miejsce. Myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, nie?
Albo dyskusje, które się toczą do późnych godzin nocnych.
Lub porannych.
Dokładnie. Takie też, gdzie odjeżdżają ostatnie tramwaje, a widzowie chcą dyskutować i zostają z nami po prostu do ostatniej możliwej komunikacji, bądź braku komunikacji, więc to chyba tylko takie seanse w kinach studyjnych.
A macie takie twarze w pamięci, które kojarzycie, że to faktycznie tak jest, że jest taka stała publiczność, pewnie, która przychodzi.
Bardzo często.
A propos tych miejsc, znaczy my mamy część widzów, którzy przychodzą i mówią, ja to miejsce co zwykle.
I to musisz wiedzieć.
Muszę wiedzieć. Wszystkie
kasjerki muszą wiedzieć.
Tak. No czyli... też zdarzają się takie zjawiska ciekawe, jak na przykład łowcy autografów, którzy są, pojawiają się dość często, jak tak, pojawiają się u nas gwiazdy, jest. Plus też osoby, które lubią cateringi, tak? Jeżeli są jakieś wydarzenia, to chyba też je znacie. Potwarzak.
Ja bym jeszcze dodała do tego jakby częste spełnianie marzeń widzów, bo to myślę, że też robimy jako kina studyjne, że tak nasłuchujemy, czego widzowie pragną i próbujemy to dostarczyć.
No i dostarczyć właśnie nie tylko filmów, ale też być może nie tylko filmy, ale też właśnie ludzi dostarczyć, bo to, te spotkania wy też trochę musicie o to dbać, nie? Żeby te spotkania się odbywały. To tak może bardzo łatwo brzmi, tak prosto brzmi, natomiast ja sobie myślę, że w sumie to może będą takie słowa bardzo patetyczne, ale że kino studyjne to jest trochę opowieść o podtrzymywaniu tego ducha rozmowy, ducha dyskusji, ducha takiego wgryzania się w tę naszą inność, która może być piękna i która może przynosić piękne rzeczy, jeśli chodzi o rozmowę, nie?
Wiesz co, myślę, że tak i to jakby na bardzo wielu poziomach. No po pierwsze ta rozmowa, którą zawsze jakby film toczy z widzem, najzwyczajniej w świecie. To są też te rozmowy, które się odbywają w czasie, nie wiem, spotkań dyskusyjnych, klubów filmowych, czyli w ogóle jakichś spotkań z widzami, ale też takie kompletnie jakby offline, to znaczy te, które się odbywają na korytarzu, przy kasie, w międzyczasie, bo ktoś akurat wszedł wziąć sobie, nie wiem, repertuar i spotkał kogoś z nas kiniarzy i chciałby sobie pogadać. Więc ta rozmowa jest ciągle i na bardzo różnych poziomach.
I przez różne komunikatory, bo zdarzają się osoby, które dzwonią do kina wciąż i pytają, o czym jest ten film. Albo przychodzą i pytają, czy mogą zarezerwować właśnie bilet, tak, jak kiedyś się rezerwowało.
A to jest piękna opowieść, bo to jest też opowieść o tym, że ten bileter, czy ten kasowy, czy kasowa, kasjerka i kasjer, to nie są wyłącznie ci, którzy wklepują sumy w kasę fiskalną, tylko tak sobie też myślę bardzo często o tych waszych mikroświatach, że tam bez względu na to, jakie stanowisko zajmujesz, to jednak musisz kochać to kino, bo ta wiedza w pewnym momencie ci się po prostu przyda.
To jest takie spotkanie z widzem bardziej nawet. My ich zapraszamy do siebie do domu i wciągamy w taki świat po prostu.
A nawet jak się pracuje, to czasem się pracuje w bezpośrednim sąsiedztwie realizatorki, Marynia, prawda?
Tak. No właśnie można mieć biuro obok projektora huczącego jeszcze, bo nie terkoczącego, ale teraz serwery też hałasują.
Czy wszystko hałasuje? Teraz to właśnie będzie dużo hałasu, jeśli chodzi o ten kinowy świat. Ja tak sobie myślę, że zanim ten kinowy świat odkryjemy, to ja mam dla Państwa taką propozycję muzyczną, bo myślę, że ona poniekąd w ten program dobrze nas wprowadzi. To był 72 rok, 1972, Perfect Day i Lou Reed. Ja tak sobie skojarzyłem od razu, no oczywiście Perfect Days, ta piosenka bardzo istotna w tym filmie, który niebawem wchodzi do kin, ale ja mam inne skojarzenie, bo Lou Reed to The Velvet Underground i ten tytuł, który wziął się, czy ma swoje pochodzenie takie bardzo wymowne wprost z pewnej powieści pornograficznej i dlatego spoglądam w stronę Justyny Adamczyk, bo to być może inny rodzaj, inny koncept, inna płaszczyzna, ale jednak to słowo pojawia się w waszym programie i zaproś nas tam do tego świata, który przygotowaliście w mikro.
I jest to film, żeby nie było.
Jest to film i jest to film z gębą, chciałoby się powiedzieć.
Dokładnie. Stwierdziliśmy, że w tym roku, bo my tak lubimy sobie wymyślić jakiś konkretny pomysł tematyczny, w tym roku obchodzimy wszyscy w Polsce, to nie jest tylko nasz wymysł, rok Gombrowicza. Więc z tej okazji chciałyśmy przybliżyć się w mikro twórczość gombrowiczowską. I tak, jest ta osławiona pornografia Jana Jakuba Kolskiego. Tym startujemy z krótkim takim mini wykładowstępem, stand-upem, jak to profesor Bogusław Skowronek potrafi zaprezentować. Będzie popkulturowo, będzie właśnie filmowo, ale też teatralnie, bo pokazujemy pornografię, a później wieczorem, bo u nas to bardzo wieczorową porą, zaczynamy 23:15, ściągamy specjalnie z Teatru Telewizji osławiony, podobno jeden z najgłośniejszych i bardzo znanych spektakl Teatru Telewizji, Ferdy Durkę w reżyserii Macieja Wojtyszko. Więc u nas tak troszkę pomieszane. Mamy Kolskiego, już od dawna niewidzianego na ekranie. Bardzo głośny film, 2003 rok. 6 złotych lwów, masa orłów, także tytuł taki dawno nieobecny na polskim ekranie, myślę. Fajnie wrócić do starszych filmów, a do tego właśnie ten spektakl teatralny.
Do Gombrowicza też zawsze fajnie wrócić, bo to jest takie jednak otwieranie wspierające. A jeszcze na kinowym ekranie to jakoś tak ładnie. Zresztą teatr telewizji to też jest takie ciekawe miejsce transgresji, gdzie telewizja spotyka się z kinem, bo jakbyśmy byli w latach 90., to myślę, że to mogłoby wywołać spore kontrowersje. No, ja wracam do tego otwarcia muzycznego, drugiej części naszego spotkania, bo Wim Wenders, no on powrócił do nas w tym roku, powrócił z nowościami, ale on cały czas jest w naszych sercach gdzieś tam i jest w waszych sercach w kinie pod baranami tak bardzo mocno.
Tak, jest w naszych sercach. Zresztą w kinach studyjnych też pod koniec zeszłego roku był taki przegląd filmów Wendersa i jakby po zainteresowaniu można było stwierdzić, że tak, widzowie chcą oglądać te filmy. No i jakby źródłem naszego tegorocznego pomysłu na noc kin studyjnych były właśnie dwa filmy Wendersa, które w momencie nocy kin studyjnych będą na ekranach, bo Perfect Days, o którym wspomniałeś. No i film dokumentalny Wendersa, Anselm, który pokażemy w kinie pod baranami w 3D. I to było tą inspiracją do tego, żeby wrócić do jednego z naszych ulubionych filmów 3D. Filmu, dla którego można powiedzieć, że w ogóle zainstalowaliśmy lata temu w kinie pod baranami możliwość prezentacji tej technologii, czyli filmu Pina, o Pinie Bausch. 2011 rok, wtedy właśnie kino pod baranami się scyfryzowało i zainstalowało 3D. I to był niezwykle popularny film na naszych ekranach. No, ale myśląc o tym, że dobrze, pokażemy film Pina w 3D, to chcieliśmy też jakby wrócić do przeszłości, gdzie tego 3D nie było, gdzie cyfrowego kina nie było i gdzie była taśma, czyli takie jakby kino pierwotne, kino z taśmy 35 mm. A jako, że też jakby wciąż jesteśmy wyposażeni w projektory na taśmę, to zdecydowaliśmy, żeby pokazać Niebo nad Berlinem, mimo że ono też istnieje w wersji odrestaurowanej, ale chcieliśmy właśnie taśmę. Taśma przyjedzie z Filmoteki Narodowej w Warszawie i będziemy mieć to zetknięcie tej jakby tego pierwotnego kina, magii turkoczącej taśmy, lekko drżącego obrazu, no i tej cyfrowej wersji w trójwymiarze, no czyli jakby w trójwymiar, który nie jest kinem mainstreamowym, blockbusterem, ale ambitnym kinem arthouse'owym.
Ta Pina to Pina Bausch rzeczywiście,
Pina Bausch,
nie? I
tak.
To jest zaproszenie do tego świata tak właśnie ze wszystkich stron całkowicie.
Tak, gdzie Wenders mówił, zresztą, że on przez lata całe chciał jakby nakręcić film o Pinie Bausch i nie miał na to sposobu.
Ale dopiero czemu do tego Wendersa wróciliście? Bo on jakby umożliwił wam pokazanie tego takiego, nie wiem, jakiegoś dziejowego być może, czy historycznego.
Trochę tak, to był taki moment przełomu. Kina. Tak, to był moment przełomu, właśnie to scyfryzowanie, to 3D, kiedy wszyscy się pukali w głowę, co to kino pod baranami będzie miało 3D teraz, co będziecie pokazywać.
Ale słuchajcie, czy ja dobrze pamiętam, że taka cyfryzacja kina to została czy kin studyjnych została sprowokowana trochę tym pierwszym Awatarem? Kiedyś coś takiego słyszałem.
George Lucas rozpoczął wendetę przeciwko taśmie filmowej, tak? No bo przecież Gwiezdne Wojny, pierwsza osłona Mroczne Widmo, to wszystkim zapowiadał kiniarzom, że jak się nie przestawią na cyfrę, nie będą mieli, tak? A potem rzeczywiście bodajże chyba odgórna państwowa polityka cyfryzacji kin, tak przeprowadzona zresztą przez Fundację Rozwoju Kina i na terenie Małopolski kilkadziesiąt kin scyfryzowanych, no to była taka rewolucja, można powiedzieć.
Ale ona znaczy była o tyle też wymuszona, że jakby kina, jakby było coraz więcej filmów było tylko i wyłącznie w postaci cyfrowej, no i to już trzeba było zrobić.
Czyli
bo to już nie chodziło tylko o 3D.
Awatarem, czy się nie zbiegło?
Ja
bo
słyszałam,
to
tylko to są takie jeszcze gdzieś tam powtarzane legendy z czasów mojej pracy w Arsie. Jeden z kolegów mi o tym opowiadał, że to był wymóg, żeby zagrać Awatara, trzeba było mieć cyfrę. Że podobno wtedy
może taki
też
szantaż jak ten Lukasowski.
Dokładnie, że trzeba było zagrać, więc sporo kin musiało te cyfry zakupić, no ale wiem jak to jest. Jak jedna już była, to później kolejne filmy zaczynały napływać, więc nie było wyboru.
Ale podobnie było z 3D, tak? Była taka presja dystrybutorów na to, żeby zakupywać okulary, ale tu już się chyba nie udało.
No właśnie.
To my w takim razie nie do odległej galaktyki, ale Wenders nas bezpośrednio prowadzi, no bezpośrednio, pośrednio prowadzi nas do kina Kijów, dlatego, że tam będzie dokumentalnie. Wenders to oczywiście dokumentalne zacięcie. Państwo dobrze to wiedzą, a jak dokument i Kraków, no to jakoś tak się łączy, że Krakowski Festiwal Filmowy, a tutaj taki, nie wiem, przedsmak może. Tak. Przedsmak i retrospektywa równocześnie.
Troszeczkę wylizaliśmy rany po pandemii i możemy zacząć myśleć do przodu, tak, żeby rozwijać troszeczkę te nasze współpracę, bo do tej pory trzymaliśmy się wszyscy mocno za kieszeń, żeby się udało, tak? Szczęśliwie teraz już jakieś perspektywy się pojawiają. Chociaż też tutaj patrzę na Marynię Gierad, nie jest tak, jakby się miało być, tak? Tak idealnie, w sensie, że no, cały czas te kina są, nazwijmy to, w defensywie niż ofensywie, więc liczymy na to, że gdzieś te, tak jak i księgarnie, i programy dotyczące kin się pojawią, może będą to jakieś ogólnoeuropejskie programy utrzymania tej sieci kin. Natomiast rzeczywiście Krakowski Festiwal Filmowy teraz będzie trochę supportował swoje wydarzenia bieżące wspomnieniem tego, co jest takim hitowym repertuarem KFF-u. Ja bym chciał polecić jeden film, który szczególnie mi przypadł do gustu, dlatego że on gdzieś nawiązuje też do takiego myślenia, które koresponduje z kinem Kijów, dlatego że szukamy szeroko pojętej inicjatywy w obszarze sztuki szeroko pojętej i w zeszłym roku mieliśmy taki Art Brut Festival, czyli festiwal nawiązujący do sztuki naiwnej i tam pokazywaliśmy film, który się nazywa Pałac Idealny, o listonoszu Szewalu, który przez lata budował wyśnione mauzoleum dla swojej córki. Tak? I to jest bodajże chyba jeden z najsłynniejszych francuskich zabytków sztuki naiwnej, oglądany częściej niż Mona Lisa nawet, takie czytałem statystyki. Natomiast w trakcie festiwalu filmowego będzie, czy tych hitów festiwalu filmowego będzie pokazywana Katedra Denisa Dobrowody.
Tak, pamiętamy ten tytuł. Dobrze.
Justo Galego Martinez, tak rozpoczyna budowę katedry.
Też kończy trochę budowę tej katedry, tak. Nie? Chociaż to nie mówmy wszystkiego.
To trochę też taka historia jak Sagrada Familia Gaudiego.
No
nie?
Więc właśnie.
Nie kończąca się historia o budowie katedry. Tak. Zresztą w ogóle katedra ma chyba w sobie coś bardzo filmowego. Mm. W wielu miejscach pojawia się ten motyw filmowy.
I jeszcze tak opowiedziane, to faktycznie to jest to miejsce, które warto odwiedzić ponownie, bo to jest jeden z tych filmów, który myślę może być. To też tak sobie myślę o tych kinach studyjnych, że to często są takie filmy, o których słyszymy, których często być może już nie możemy zdobyć, a na dużym ekranie to już w ogóle nigdzie nie można ich zobaczyć, a tutaj masz noc kin studyjnych i można wrócić, a to do katedry sprzed 2 lat, ale też do wiele starszych filmów. Ja tylko przypomnę Państwu, że 20 dzień kwietnia, czyli przyszła sobota, czyli sobota za 2 tygodnie, to tak się układa,
tak.
to jest noc kin studyjnych. U was, czyli w kinie Kijów, mówimy już Chorodyski od godziny 19. No i do tych hitów będzie wprowadzenie robił Krzysztof Gierad.
Krzysztof Gierad, tak. Zresztą namawiałem go bardzo, żeby wrócił do filmu Polański Chorowic Hometown z uwagi na to, że 30. rocznica listy Schindlera właśnie nam stuknęła i no, ku naszemu zdziwieniu sala wypełniła się osobami, które pamiętają to wydarzenie i chcą o nim porozmawiać. Więc to takie można powiedzieć małe resume, powrót do tego klimatu i do właśnie tej historii. No też przez samą postać Chorowica, tak, bo to nazwisko łączy, myślę, że...
Tak, no też od razu myślimy o siostrze, prawda, czyli Niusi Chorowic-Karakulski, która była bezpośrednią konsultantką Spielberga w trakcie pracy nad listą Schindlera. No dobrze, no to w takim razie no, mamy tutaj to centrum, a tam też jest centrum, tylko trochę dalej, Nowa Huta, kino Sphinx i wiesz, Aniu, mnie to ujęło, jak ja zobaczyłem, że będzie się u was układało klocki Lego w noc kin studyjnych.
Prawda?
Tak, bo ja kocham to robić.
To zapraszam.
I tylko nie będzie się wyłącznie układało, ale też będzie można tam coś jeszcze zrobić, animowało.
Tak, rzeczywiście, bo my tą noc kin studyjnych zaczynamy o 12, tyle że nie o północy, tylko w południe. I to będą warsztaty, animowane historie z klocków Lego. To będą warsztaty filmu animowanego skierowane jednocześnie do dzieci i do rodziców, którzy mają przyjść razem, bawić się u nas, stworzyć wspólnie film animowany pod okiem Anny Jagody Mrożek i potem go obejrzeć sobie na dużym ekranie. Mamy tylko 20 miejsc, więc jak już ruszą te rozdawanie wejściówek, to serdecznie zapraszamy.
A możesz powiedzieć, kiedy ruszy?
I oczywiście we wszystkich kinach ruszamy w najbliższy piątek. W godzinach różnych, w różnym kinie zależy jak są otwarte te kina, jak jest otwarta kasa, ale pojutrze zaczynamy. Tak jest.
Pojutrze zaczynacie i to, jak rozumiem, to taki będzie po prostu piękny, kreatywny świat, do którego będzie można zajrzeć, no ale nie tylko.
Tak, bo myśmy sobie jeszcze wymyślili już tak stricte filmowo irlandzką inwazję. Bo jeżeli się obserwuje to, co się dzieje w kinie amerykańskim czy w kinie europejskim, to widać, że w ciągu ostatnich kilku lat ogromną rolę w tych filmach odgrywają aktorzy irlandzcy, ewentualnie z irlandzkimi korzeniami. To widać na kolejnych ceremoniach rozdania Oscarów. To jest Cillian Murphy, Colin Farrell, Brendan Gleeson, Paul Mescal, Barry Keoghan, oczywiście też aktorki Jessie Buckley czy Kerry Condon. I wymyśliliśmy sobie, że chcemy pokazać filmy, czy w których ci aktorzy odegrali znaczące, aczkolwiek niekoniecznie główne role. I to będą trzy świetne filmy. Zaczynamy od Córki w reżyserii Maggie Gyllenhaal. To jest film sprzed trzech lat bodajże. I co prawda rolę główną grała tutaj Olivia Colman, czyli broń Boże nie Irlandka, ale towarzyszą jej słynny już dzisiaj Paul Mescal czy Jessie Buckley. Potem na naszej małej sali będzie Party z Harry Potter. No i tutaj Cillian Murphy. Nie główna rola, jedna z wielu. No to jest film z 2017 roku. W związku z tym nie był jeszcze tą wielką gwiazdą, więc warto go sobie przypomnieć, bo film jest znakomity. No i kończymy Duchami Inisherin. Jeden z największych przebojów ubiegłego roku. Film, który dostał 9 nominacji do Oscarów, z czego 4 to były nominacje właśnie dla aktorów Irlandczyków. Czyli dla Brendana Gleesona, dla Colina Farrella, dla Barry'ego Keoghana i dla Kerry Condon. Zaczynamy o 17.45, skończymy koło 22.00.
Szanowni Państwo, tyle tych światów w ramach krakowskiej Nocy Kin Studyjnych. To już piąty raz wydarzy się w Krakowie i to, przypominam, 20 kwietnia, to za dwa tygodnie, sobota za dwa tygodnie. Ja tylko dodam, że do tej mapy jeszcze trzeba dołożyć trzy bardzo istotne kina, no bo to i Kino Kika, tam znajdą Państwo i coś dla najmłodszych, bo będzie na przykład Porwanie Baltazara Gąbki, ale jak mówiliśmy o dokumencie, to ja muszę wspomnieć o Siostrzeństwie Świętej Sauny, jeden z najlepszych filmów zeszłego roku moim zdaniem, do którego też zdecydowanie warto wrócić. Najlepsze krótkie metraże będzie można zobaczyć też tam, chociaż tych kartek tyle, że muszą Państwo sprawdzić, czy to Kika, czy Agrafka. A Kino Paradoks, no tak, tam z kolei powrót do wielkich produkcji i do wielkich, no, wielkich hollywoodzkich filmów, ale także przestrzeni takich, w ramach których można tak nabrać powietrze bardzo głęboko. No i odetchnąć tym, no tam Fablemanowie między innymi, czy Imperium Światła.
A można jeszcze na panel zaprosić?
No można na panel zaprosić, no co nie można? Oczywiście, że można.
W sobotę o 12 w Pałacu Potockich porozmawiamy o tej zmianie technologicznej, o której tutaj już nam się zaczęło gorąco dyskutować. Od kina analogowego do kina cyfrowego będzie z nami filmoznawca Iwo Sulka, będzie przedstawiciel firmy kinotechnicznej Krzysztof Bujakowski, poprowadzi Maciej Gil. No i my mam nadzieję, że też opowiemy, jak to wpłynęło na rozwój kin studyjnych.
A my tymczasem tutaj stawiamy wielokropek w dzisiejszym wydaniu Przystanku Kultura o kinie, o miłości do kina. Opowiadali Justyna Adamczyk, Marnia Gierat, Miłosz Chorodyski i Anna Starewicz-Caban. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.